Mercury Polskie Radio.
Mam ochotę iść do kina. Czy będą wyświetlane filmy z audiodeskrypcją? Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Marcin Halicki, Fundacja Mili Ludzie. Panie Marcinie, będę mógł iść do kina?
No jasne. My te pokazy realizujemy już od kilku lat. Zwłaszcza jest takie jedno kino w Poznaniu, w którym bardzo lubimy współpracować. Już 10 lat temu sprawdzaliśmy po raz pierwszy poznańskie instytucje kultury i kino Muza. Wypadło bardzo dobrze. I od tamtego czasu cyklicznie, średnio raz w miesiącu odbywają się pokazy filmów z audiodeskrypcją. Jest o tyle ciekawe, że my przygotowujemy takie audiodeskrypcje po raz pierwszy do obrazów, które wchodzą na nasze ekrany lub które były wcześniej wyświetlane, ale jeszcze takiej audiodeskrypcji nie miały przygotowanej. Chociaż z drugiej strony my też zauważamy, co mnie cieszy, ponieważ coraz więcej filmów wchodzących na nasze ekrany, mających premiery, mają od razu te filmy przygotowane, tak zwane defaultowo, audiodeskrypcje. Co nas bardzo cieszy. Chociaż z drugiej strony mamy coraz większy problem, żeby wybrać filmy, które tej audiodeskrypcji nie mają, ale jest ich jeszcze niezła kupka do przerobienia i do zrealizowania tak, żeby osoby niewidome i słabowidzące miały możliwość pójść do kina i obejrzenia filmu.
Obejrzeć film, czyli tak naprawdę posłuchać ścieżki dźwiękowej, ale uzupełnionej o narrację, czyli audiodeskrypcję.
Tak, tak, tak. To jest takie specjalne. Wydawałoby się, że jest to bardzo prozaiczna kwestia, co to za problem opowiedzieć, co to dzieje się na ekranie, ale biorąc pod uwagę percepcję osób niewidomych, słabowidzących, są to naprawdę dosyć często trudne i wymagające dużego nakładu czasu i pracy czynności. W związku z tym takich specjalistów na rynku, mówiąc kolokwialnie, jest na ten moment dosyć niedużo. Chociaż jest ich coraz więcej. Myślę, że temat jest coraz bardziej popularny i też coraz częściej przekonują się do tego również właściciele czy wynajmujący przestrzenie na pokazy filmowe, właściciele kin.
Kino Muza wyświetla filmy z audiodeskrypcją, ale nie są to pokazy regularne.
No niestety nie są to pokazy regularne, muszą to być pokazy realizowane w ramach projektów. Nie ma niestety w naszym kraju jeszcze kina, które by oferowało podczas każdego seansu chociażby wypożyczenie słuchawek do tego, żeby w tych słuchawkach audiodeskrypcja dla osób tego potrzebujących, czyli dla osób najczęściej niewidomych, słabowidzących, była dostępna. My próbujemy ten temat, wałkujemy go od już dosyć długiego czasu z różnymi kinami. Oczywiście niektóre osoby twierdzą, że jest to kwestia finansowa, że i tak mało ludzi będzie z tego korzystało, ale że takie kółko zamknięte, bo jeżeli nie ma takiej możliwości, to bardzo rzadko osoby niewidome i słabowidzące do kina chodzą. Tylko w przypadku takich seansów, jak my organizujemy teraz i na które serdecznie zapraszamy, nie ma raczej innej możliwości, żeby obejrzeć film z audiodeskrypcją w polskich kinach, czy to w kinach studyjnych, czy to w multiplexach.
Czyli musimy specjalnie się przygotować, obserwować to, co się dzieje w repertuarze i być może znajdziemy taki film, a w kinie Muza 15 września będzie wyświetlany film.
Nie chciałbym jeszcze zdradzać tytułu, bo nie mamy jeszcze na 100% potwierdzonej informacji od dystrybutora, ale będzie to film dla dzieci i bardzo byśmy chcieli, żeby to był jeden z filmów, który jest hitem ostatnich tygodni w polskich kinach. On też będzie miał po raz pierwszy audiodeskrypcję zrobioną, czyli to będzie taka gratka. 15 września o godzinie 12 zapraszamy serdecznie w kinie Muza. Oczywiście wstęp na pokaz jest całkowicie bezpłatny. Tym bardziej warto już pomału rezerwować bilety. Wystarczy napisać do nas maila na adres info@mililudzie.org. Tam można zarezerwować też większe grupy odbiorców, większe grupy widzów. Można też pójść do kina i zarezerwować sobie taki pojedynczy bilet na ten pokaz, który odbędzie się 15 września. Do końca listopada pokazy będą cykliczne. Myślę, że dwa razy w miesiącu w kinie Muza, ale to dotyczy tylko Poznania, ponieważ będziemy też wyświetlać filmy w innych częściach Wielkopolski. Na pewno w Gnieźnie, planujemy pokazy w Koninie, być może w Rawiczu, czyli w tym superregionie leszczyńskim. Proszę wchodzić na naszą stronę mililudzie.org, tam będą wszystkie informacje, na Facebooku również Fundacja Mili Ludzie. Zapraszamy do korzystania i do śledzenia informacji. Projekt byłby niemożliwy do realizacji bez wsparcia Urzędu Miasta Poznania, a także Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Także serdecznie dziękuję oczywiście grantodawcom i mam nadzieję, że ta nasza mozolna praca, którą realizujemy już od kilkunastu lat, dotycząca audiodeskrypcji, w końcu skończy się tym, że któryś z kin zakupi zestawy słuchawkowe i będzie promowała temat audiodeskrypcji również dystrybutorów, ponieważ no, dystrybutorzy bardzo często nawet nie informują o tym, że jest audiodeskrypcja dodana do danego filmu. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest ich coraz więcej, tym bardziej warto, żeby te słuchawki w kinach się znalazły. I na przykład na zasadzie takiej, jak idziemy do kina i wypożyczamy okulary do seansów 3D, nie widzę przeszkód, żeby nie można było podobnie robić ze słuchawkami. Wtedy pozostali widzowie, którzy widzą, co dzieje się na ekranie, mogliby normalnie oglądać film, a osoby, które wymagają korzystania z audiodeskrypcji, brałyby sobie słuchawki i w ten sposób odbierały to, co dzieje się na ekranie.
Marcin Halicki. Do zobaczenia w kinie Muza 15 września.
Dziękuję i do widzenia.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Straciliśmy podczas II wojny światowej bardzo dużo cennych dzieł sztuki. Część z nich wróciła, a duża część nie wróciła. Listę otwiera pewnie portret młodzieńca Rafaela, później należałoby wymienić 45 rysunków Dürera, kilka rzeźb gotyckich z XIV i XV wieku, wspaniały XIII-wieczny psałterz, XIV-wieczną Biblię i serię ikon z XIV i XV wieku. To są zabytki, o których ja mówię, które nie wróciły. I te zabytki, co więcej, doskonale wiadomo, gdzie są. Są one w muzeach niemieckich i amerykańskich. Są nawet wystawiane i władze polskie nie są w stanie ich odzyskać. W podobnej sytuacji jest Hiszpania, która w XIX wieku straciła bardzo dużo swoich zabytków. Kradli je Francuzi pod wodzą Bonapartego, kiedy w pierwszej połowie XIX wieku przez jakiś czas okupowali Hiszpanię, a potem Anglicy, którzy wprost nie okupowali Hiszpanii, ale Hiszpania po klęsce napoleońskiej odzyskała niepodległość, miała bardzo niestabilny rząd i Anglicy bardzo im pomagali. Ta pomoc polegała na tym, że rozkradali, co się dało z Hiszpanii, raczej rozkradali wszelkie dzieła sztuki. Anglicy robili to perfekcyjnie. I teraz władze Hiszpanii są w podobnej sytuacji jak władze Polski. Wiedzą, gdzie niektóre z tych dzieł sztuki się znajdują, ale trudno je odzyskać, bo szanowne na przykład Biblioteka Humboldta, która ma naszą XIII-wieczny psałterz, nie zamierza go do dzisiaj oddać. Hiszpanie są w podobnej sytuacji. Czy jest jakieś wyjście? Jest. Zaproponował je swojej powieści awanturniczo-sensacyjno-kryminalnej Louis Montero. Jego siostra Clara Montero jest tą autorką, która od jakiegoś czasu jest jedną z najbardziej poczytnych autorek książek kryminalno-sensacyjnych dziejących się w przeszłości. Jej brat Louis Montero pozazdrościł siostrze i napisał książkę, która się dzieje we współczesności. Współczesna Hiszpania. Książka nazywa się Stół Króla Salomona i czyta ją Maciej Kowalik. Książka opowiada o stworzonej jakoby w połowie XIX wieku grupie, a naprawdę zespole poszukiwaczy. Są to historycy sztuki, byli agenci służb specjalnych i byli żołnierze, którzy mają za zadanie dzieła sztuki odzyskiwać w każdy możliwy sposób. Jak to robią? Taki powiedzmy, no pozostanie przy tym niemieckim przykładzie polskim, czyli wiemy, że w Bibliotece Humboldta jest psałterz, którego Niemcy nie chcą oddać. Co robią poszukiwacze zgodnie z pomysłami Louis Montero? Dowiadują się, jak kodeks wygląda, zdobywają jego faksymilowe odbicie, następnie robią wierną kopię, tak bardzo wierną, że bardzo trudną do rozpoznania, a następnie dokonują kradzieży oryginału, podłożenia falsyfikatu, starają się zrobić to tak, żeby nikt tego nie zauważył, żeby sprawa nie pojawiła się w gazetach, żeby nikt tego nie zauważył. Oryginał przyjeżdża do kraju rodzimego, tam gdzie powinien się znajdować, zostaje na kilka lat schowany w archiwach i po kilku latach na jakiejś wystawie wypływa, jakiś rzeczoznawca zauważa, że to chyba nie jest kopia, to jest chyba oryginał. Te działania są oczywiście nieprawne, w związku z tym ta grupa jest bardzo starannie ukryta, jest finansowana bezpośrednio przez rząd. Książka jest awanturnicza, bardzo zabawna. Louis Montero jest historykiem sztuki i nauczycielem, i to jest bardzo ważne, i potrafi w lekki sposób opowiedzieć historię, a książka jest naszpikowana historią, no bo w tej akcji poświęconej zdobyciu tak naprawdę tylko jednego zabytku stołu króla Salomona, zanim do tego dojdzie, zdobywa się wiele innych, czy próbuje się odzyskać wiele innych dzieł sztuki, o których Montero zręcznie opowiada. Czy ten pomysł napisania książek sensacyjnych czegoś państwu nie przypomina mi? Tak, Zbigniewa Nienackiego, Pana Samochodzika. To jest taki Pan Samochodzik w wieku XXI, bo oczywiście poszukiwacze Montero korzystają z najnowszych osiągnięć techniki komputerowo-nanotechnologiczno-wszelakich. Ale Montero ma jedną wyższość nad Nienackim. Jest nauczycielem i potrafi swoje historie sprzedawać lekko i zabawnie, a także wie, że powinni istnieć bohaterowie psychologicznie interesujący. I to mu się udaje. Główny bohater ma lat 30, pochodzi z rodziny, jakby to powiedzieć, nieistniejącej, bo jego rodzice się spotkali dwa razy i nieszczęśliwie lub szczęśliwie pojawił się właśnie bohater naszej książki. Rodzice nigdy nie podjęli decyzji o byciu razem i dziecko było wychowywane przez babcię, ciocię, przez różne internaty. Mama była archeologiem i ciągle jeździła w misjach archeologicznych. Ojciec był pilotem i wpadał do syna raz po raz pomiędzy jednym lotem a drugim. W związku z tym bohater ma głębokie poczucie odrzucenia, niespełnienia i takie klasyczne objawy dziecka niechcianego, niekochanego, które nie rozumie, po co zostało na świat powołane. To pozwala mu, będąc jako mężczyzną nieomal 30-letnim, zachowywać się emocjonalnie jak 15-latek, co jest bardzo zabawne i Montero to świetnie podchwytuje i pozwala to o jego przygodach i sensacyjnych odkryciach opowiadać z perspektywy 16-latka. Genialnie to podchwycił czytający Maciej Kowalik, który według mnie stworzył kreację głównego bohatera. Jak nie bardzo przepadam za lektorami, którzy próbują czytać wieloma głosami, wcielając się w poszczególne role. Kowalik to robi, robi to bardzo zręcznie, nienachalnie, a na pewno kreacją jest narrator tej książki, niespełna 30-letni, niespełna doktor historii sztuki, który zostaje poszukiwaczem, który dla Hiszpanii odbiera zagrabione kiedyś dzieła sztuki, odbiera je nielegalnie, walcząc z wszystkimi możliwymi przeciwnościami od mafii, gangu, innych służb specjalnych po dzikie psy mastify. Louis Montero, Stół króla Salomona, czyta Maciej Kowalik.
Polecał Paweł Kamza, a potem książkę zapraszamy do punktu udostępnienia książek cyfrowych do Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu przy Placu Wolności. Na kolejne Sygnały Świata zapraszamy za tydzień, a dziś żegnają się z Państwem Edyta Mosińska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.